Czytamy, kochani, dalej. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza, od 9 wersetu do 18. Jezus mówi tak. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Czytałem z nowego tłumaczenia Piotra Zaręby, więc ta modlitwa Ojcze Nasz, którą tak tradycyjnie znamy na pamięć, jest troszeczkę brzmi inaczej tutaj w tym przekładzie, ale niektóre frazy są lepiej zrozumiałe i nie ma wielkiej różnicy, jest tylko w formie. Pan Jezus dalej mówi o zewnętrznych przejawach pobożności, tak? Dlatego, że my jako ludzie umiemy być pobożni, tak? Umiemy wyglądać pobożnie, wiemy, jak to się robi, żeby pobożnie wyglądać, i takimi przejawami pobożności była jałmużna, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, modlitwa i post teraz. I wiecie, te przejawy pobożności są czymś wygodnym też dla nas. Nie wiem, jak pamiętacie historię Samarytanki, którą Pan Jezus spotkał pod Samarią i zaczął z nią rozmawiać, tak? I szybko zaczął mówić z nią o niewygodnych tematach, tak? Powiedział, ty miałaś 5 mężów, a ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. I Samarytanka zmieszała się i znalazła wygodny temat do zmiany tematu, tak? Powiedziała, ale, mówi, ty widzę, że jesteś prorokiem, nasi ojcowie się na tej górze modlą, a Żydzi mówią, że trzeba się modlić w Jerozolimie, i zaczęła temat zmieniać właśnie na zewnętrzne przejawy tego, gdzie się trzeba modlić, tak? W jaki sposób być może, gdzie jest właściwe miejsce, i my lubimy o tych tematach, czy to są łatwe tematy, na które się rozmawia. Łatwo mieć przekonanie, że to ja mam rację, że to trzeba robić tak, albo że tam, i kłócimy się często o różnego rodzaju tematy takie właśnie zewnętrzne. Można nawet powiedzieć, że ta ilość różnych kościołów, różnych denominacji, które mamy, też wynika z tego, że najczęściej lubimy pokłócić się o jakieś takie właśnie zewnętrzne sprawy, które co do których się nie zgodzimy, i zaraz każdy tworzy swoją grupę i mówi, a my będziemy robić albo wierzyć w taki sposób, a wy róbcie to w inny. Ale Pan Jezus powiedział Samarytance to, co jest dla nas ważne. Pan Jezus powiedział, nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, tak? I mówi już to, innymi słowy powiedział, już to nieważne będzie, czy to będzie Jerozolima, czy to będzie Samaria, czy to będzie ta góra, czy to będzie inna góra, czy to będzie w taki sposób fizycznie zewnętrzny, czy w inny sposób, ale powiedział, w duchu i w prawdzie, czyli wewnątrz, w sercu każdego człowieka, w tym naszym wewnętrznym życiu, które ono powinno być bujne i żywe, a nie nasze zewnętrzne zachowanie, tak? Nie nasze po prostu, nasza pobożność, którą tak samo Żydzi, jak i my dzisiaj mamy tendencję, żeby pokazywać na zewnątrz. Chociaż kultura trochę dzisiaj się zmieniła i powiedzmy w tym młodszym pokoleniu okazywanie pobożności już nie jest takie fajne, inne rzeczy trzeba okazywać, ale w tym starszym pokoleniu jeszcze pobożność jest czymś istotnym, trzeba się zachowywać w określony sposób. Natomiast na co zwracał Pan Jezus, to właśnie to, że to wewnątrz, rzeczy mają się dziać wewnątrz nas, w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszym duchu, a nie na zewnątrz. Jeżeli to się będzie działo wewnątrz, to pewne rzeczy będzie widać też na zewnątrz, tak? Ale to zawsze życie musi się zaczynać w środku i wychodzić na zewnątrz, bo jeżeli jest tylko na zewnątrz, a nie ma go w środku, to tak naprawdę jesteśmy wewnętrznie martwi. I ten tekst, o którym dzisiaj będziemy mówić, trochę mówiliśmy o modlitwie ostatnio, to jest znowu modlitwa i post. I to są dwie rzeczy, które można w pewnym sensie stwierdzić, że dają nam taką prawdziwą duchową siłę. My jako chrześcijanie, ktoś ma takie tendencje bardziej charyzmatyczne jeszcze, to duchową siłę trzeba mieć siłę w duchu. I post i modlitwa są chyba takimi rzeczami, z których ta siła się bierze, tak? Jeżeli znowu pamiętamy historię, kiedy uczniowie próbowali wypędzić demona, i nie byli w stanie, tak? Pamiętacie, że nie wiemy jak próbowali, ale na różne sposoby próbowali wypędzić demona chyba z syna pewnego człowieka, i potem przyszedł dopiero Jezus i kiedy wypędził, powiedział, oni się go pytali, no to czemu my nie mogliśmy tego zrobić? Jezus powiedział, bo te demony wypędza się przez modlitwę i post. Tak? Modlitwę i post. Więc są te dwie rzeczy ważne ze względu na to, jaką będziemy mieć tą duchową siłę, tak? Wiarę pewną. Dlatego, że te dwie rzeczy budują wiarę i zaraz też będę mówił o tym, w jaki sposób to się dzieje. Ale nasza wiara wzrasta właśnie przez modlitwę i przez post, a nie od tego, że wmawiamy sobie pewne rzeczy. Czasami ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie próbują czy twierdzić, znaczy może nie twierdzą tak, ale takie wrażenie jest, że wiara to jest takie wmawianie sobie, że coś jest, chociaż tego na przykład nie ma, tak? Albo mówienie o pewnych rzeczach, jakie powtórzysz wystarczającą ilość razy, to sam w nie już uwierzysz i ono wtedy ma się wydarzyć. Myślę, że to nie jest biblijna wiara, że to nie jest wiara, o której mówi Biblia, ale wiara, o której mówi Biblia, wyrasta właśnie z modlitwy i postu. Jezus podaje swoim uczniom, jak się modlić, tak? Daje nam tą modlitwę Ojcze Nasz, którą znowu my często zamieniliśmy na formułkę, i Ojcze Nasz mówi się, ja w dzieciństwie większość z nas chodziła na religię i była uczona różnych modlitw, w tym Ojcze Nasz, i ja przez długie lata powtarzałem gdzieś tam to Ojcze Nasz, w ogóle nie mając żadnego pojęcia, o czym w ogóle mówię, tak? Mówiło się to automatycznie, formułka wypowiadam kilka razy, może tam trzeba było to powiedzieć, ale nigdy się nie zastanawiałem nawet nad tymi słowami, które wymawiałem. A Jezus nie daje nam formułki. Jezus daje nam przykładową modlitwę, tak? Mówi, w taki sposób się módlcie i wymienia po prostu te rzeczy, które są ważne dla naszej modlitwy, a nie po prostu daje nam słowa, które mamy powtarzać. To znaczy, nie ma nic złego w powtarzaniu też tych słów o tyle, o ile znowu rozumiemy ich sens, mają one dla nas znaczenie. I myślę, że ta modlitwa często mi przynajmniej pomaga czasami, kiedy się modlę, to przypominam sobie, ale nie mówię Ojcze Nasz, tylko przypominam sobie elementy tego Ojcze Nasz, żeby o tych rzeczach nie zapomnieć, kiedy się modlę, tak? I w tym sensie ta formułka może nam pomagać, że ona pomaga nam zapamiętać kilka elementarnych rzeczy, które mogą być częścią naszej modlitwy. I o czterech takich rzeczach wspominałem już ostatnio, krótko, teraz powiem troszkę może więcej. A więc pierwsza rzecz, którą ta modlitwa mówi, Jezus mówi, módlcie się, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię, niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. A więc pierwsza rzecz to jest to, że Bóg jest naszym Ojcem. Tak? I tak jak wspominałem, zwłaszcza w starożytności, Ojciec to była figura, która stała na czele całego rodu, tak? To nie był po prostu tata, mama i syn, ale ojciec był tym, były tak zwane pater familias w starożytnym Rzymie, i ojciec był, on miał wszelką władzę w tym swoim rodzie. On był reprezentantem prawnym tego rodu, on miał wszelkie pełnomocnictwa, on był tym, który wręcz zarządzał życiem i śmiercią swoich domowników, tak? On mógł skazać kogoś ze swojego klanu, ze swojej rodziny na przykład na śmierć za jakieś tam przewinienia, i to było miał taką władzę, tak? Miał władzę nad dziećmi, miał władzę nad swoją żoną, miał władzę nad taką rozszerzoną rodziną. I oczywiście ojciec, o którym tu mówimy, nie mówimy o takim ojcu, który po prostu rządzi nami, ale mówimy o ojcu, który, jak w innym fragmencie jest mowa, że wszelkie ojcostwo na ziemi bierze swoją nazwę właśnie od tego ojca, którego mamy w niebie. I to te pozytywne rzeczy związane z ojcostwem, tak? Nie każdemu niestety ojcostwo się może kojarzyć pozytywnie, bo wiele zależy od tego, jakie doświadczenia mieliśmy w życiu z naszymi ziemskimi ojcami i czego doświadczaliśmy. I często jako ludzie, ja mówię też jako ojciec, to nie zawsze nam wychodzi wszystko tak, jak powinno być. I jednym wychodzi lepiej, innym gorzej i te nasze doświadczenia mogą być czasami, albo nawet często bywają negatywne, tak, z naszymi ojcami, bo i nasi ojcowie byli ludźmi, którzy też mieli negatywne doświadczenia, być może nie mieli dobrych przykładów, być może gdzieś tam mieli problemy w swoim życiu, uzależnienia i różne inne rzeczy, no i byli na tyle, na ile dawali radę, czasami wcale. Ale ten ojciec, którego mamy w niebie, jest tym, który dał przykład ojcostwa, tak? Dał przykład tego, bo jest stwórcą, jest dobrym ojcem, jest tak, jak czytaliśmy w psalmie, tym, który zrywa się do obrony tego, który tej obrony potrzebuje, jest tym, który opiekuje się i troszczy się i w różnych tutaj innych fragmentach, które jeszcze też będą dalej mówić, on się troszczy o nasze fizyczne życie, on się troszczy o nasze duchowe życie i w zasadzie nie ma takiej sfery w naszym życiu, której on nie chciałby w dobry sposób zatroszczyć się. On chciałby wylać swoją ojcowską miłość na każdego z nas. Więc mamy ojca i musimy sobie o tym przypominać, bo to również sprawia, że my jesteśmy rodziną. Kościół to nie jest po prostu instytucja, Kościół to nie jest jakiś klub nawet, ale Kościół jest rodziną, bo ma jednego ojca, tak? I Kościół, i my jako tutaj ta grupa i w szerszym sensie, chociaż im szerzej to idzie, tym trudniej być tą rodziną, tak? Bo jest pewien limit relacji i osób, które możemy znać, o które my możemy się troszczyć, które się będą o nas troszczyć. Więc mamy pewną świadomość rodziny, ale ta świadomość jest, kochani, kiedy jeździłem na przykład po Syberii, trafiałem w bardzo odległe gdzieś miejsca za kręgiem polarnym, to odnajdywało się ludzi wierzących i których nigdy nie widziałem wcześniej i oni mnie nigdy wcześniej nie widzieli. I zapoznawaliśmy się tam i teraz i byliśmy rodziną. I była ta relacja natychmiast, pomimo tego, że, tak jak mówię, nie mieliśmy czasami wspólnych znajomych nawet. Po prostu ja wiedziałem, że oni mają tego samego ojca, którego ja mam i to mogło, to było widoczne od razu. Więc ten jest ojciec, który łączy nas wszystkich. Jest ten, do którego my należymy, którego nazywamy ojcem i musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy rodziną. To nie jest tylko mój tatuś, to nie jest tylko mój ojciec, ale to jest nasz ojciec, tak? Ta modlitwa też mówi ojcze nasz. Jezus nie mówi ojcze mój. My mamy takie tendencje współczesne, żeby indywidualizować wszystko, tak? Jest mój tatuś, mój to. I to jest mój i twój. Więc jest nasz, tak? Musimy o tym pamiętać, o tym kolektywnym elemencie, że my jesteśmy Kościołem, nie ja tylko. Dzisiaj czasami ludzie zamykają się w domu, mówią, o, ja jestem wierzący i w internecie mogę kazań posłuchać, Biblię mogę poczytać, po co mi Kościół? Być może to tak działa, ale to nie jest Kościół, tak? Kościół to jest wspólnota, Kościół to jest relacja, Kościół to są ludzie obok mnie. Nie muszą być w jakiś tam formalni, nie musi to być budynek, nie musi to być formalności, ale grupa ludzi, która jest razem, bo ma jednego ojca i postanawia, że będą odzwierciedlać Kościół, to jest coś ważnego. I najtrudniej być wierzącym w grupie. Łatwo jest być wierzącym. Gdybym ja mógł zamknąć się w pokoju i nigdy nikogo nie widzieć, nie spotykać i z nikim nie mieć do czynienia, to miałbym strasznie wysokie mniemanie o sobie. Jaki jestem święty, jaki jestem cudowny, jaki jestem praktycznie bezgrzeszny bym był. Tak? Sam wyizolowany od innych ludzi. Ale kiedy zaczynamy współżyć z innymi w takim sensie, być razem, robić coś i różne rzeczy, to wtedy dopiero widać, jacy jesteśmy. Wtedy dopiero widać, że czasami trzeba się upokorzyć, czasami trzeba przebaczyć, czasami trzeba po prostu w tych relacjach wychodzi nasze prawdziwe ja i w tych relacjach możemy pokazać tak naprawdę dopiero, jacy wierzący jesteśmy. Kiedy jesteśmy niezależni, sami, to wszystko jest świetnie i problemu nie ma. I tego Ojca imię mamy wyświęcać, tak? Mamy pamiętać, że Ojciec nasz jest, Jego świętość ma otaczać Jego imię. Szacunek, świętość ma być dla nas właśnie święty i najważniejszy. Nasz Ojciec jest w niebie, tak? Jest w niebie. Niebo i ziemia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Kochani, niebo to jest sfera, gdzie jest Bóg. Ziemia to jest sfera, gdzie my jesteśmy. To nie znaczy, że Boga nie ma tutaj z nami w jakimś sensie, ale Biblia rozdziela te dwie sfery i mówi, że niebo jest sferą Boga, ziemia jest sferą ludzi, ale obiecuje nam, że kiedyś te dwie sfery połączą się w jedno. Tak? Biblia nie mówi nam, co często błędnie myślimy, często w naszych pieśniach śpiewamy, że pójdę do nieba. Może, jeżeli pójdziesz do nieba, to na chwilę. Do momentu, aż niebo i ziemia połączą się razem w jedno. I Księga Objawienia, to o czym nam mówi na końcu, to mówi o tym, kiedy niebo zstępuje na ziemię i kiedy te dwie sfery łączą się ze sobą i tak naprawdę właśnie Bóg mieszka pośród ludzi. Więc my tak umownie mówimy, że idziemy do nieba, natomiast to jest bardzo niebiblijne stwierdzenie. Ono jest biblijne tylko w tym sensie, że być może tymczasowo, kiedy człowiek umiera, zanim jeszcze nastąpi to połączenie nieba i ziemi, to uważamy, że wierzący człowiek tymczasowo, bezcieleśnie w jakiś sposób znajduje się z Ojcem w niebie, tak? Bo Jezus mówił, że Abraham tam jest, że wymieniał wierzących Starego Testamentu, ale oni tam są do zmartwychwstania ciał, tak? My wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Zmartwychwstaniemy jako fizyczni ludzie. W innym ciele, nie w tym, które teraz rozpada się i boli, i nogi, pięty, i różne inne rzeczy się dzieją z nami. Nie w tym ciele, w takim samym, ale niebiańskim ciele, tak? Mówię, to będzie doskonałe ciało. To będzie ciało takie, jakie miał zmartwychwstały Jezus. Ciało, które było doskonałe. On też zmartwychwstał cieleśnie, tak? To było trochę inne ciało, my tego nie rozumiemy do końca, ale wiemy, że było doskonałe, ale było jednocześnie fizyczne i duchowe, było po prostu inne. Ale to tak na marginesie tylko, żeby wyklarować pewne rzeczy. Więc Bóg ma być uświęcony i modlimy się o to, kochani, żeby nastało Jego Królestwo i Jego wola była na ziemi, tak jak mówimy, niech wola zawładnie ziemią, tak jak włada niebem, tu jest napisane. Dlatego, że w tej sferze nieba jest Bóg i są aniołowie i tam wola Boża dzieje się bezdyskusyjnie. Tak? Bóg mówi, aniołowie czynią. I czytamy w Biblii, nawet nie wiemy dokładnie, ale mamy takie momenty, że nawet ci zbuntowani aniołowie są posłuszni Bogu. Tak? Nawet kiedy im Bóg mówi, że mają coś robić, to w Księdze Hioba czytamy, tak? O takiej scenie, gdzie szatan przychodzi do Boga i Bóg mówi, możesz zrobić to, możesz zrobić tamto, ale czego Bóg mu nie pozwala zrobić, tego on nie może zrobić, tak? Więc to nie jest, znowu, nie ma dualizmu u nas. To nie jest tak, że jest Bóg i szatan i oni walczą ze sobą. Bóg panuje nad szatanem i pozwala mu pewne rzeczy robić, pewnych rzeczy mu nie pozwala robić. Jego wola jest wypełniona. Chociaż szatan jest zbuntowany i twierdzi, że on nie jest jakby nie chce wielbić Boga, tak? Czy sam chce sobie cześć przypisać, ale też jest poddany Bogu. I znowu, to jest trudne do zrozumienia, ale tak przedstawia sprawy Biblia. Więc w niebie Boża wola wykonuje się z definicji i automatycznie. Problem jest na ziemi. Problem jest na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dał nam tak zwaną wolną wolę. I znowu, długo można by rozprawiać i rozważać, czym jest wolna wola, jak ona funkcjonuje, jak ją powinniśmy rozumieć. Ale ważne jest to, że jest coś takiego, że my nie musimy pełnić Bożej woli. Bóg dał nam taką autonomię, którą mogliśmy wybrać, tak? My możemy jako ludzie wybrać. Albo będę czynił to, co Bóg mi każe, albo nie będę tego czynił. I taki wybór miał Adam i Ewa, tak? Oni mieli bardzo prosty wybór. Wszystkiego jedzcie, tylko z tego jednego drzewa zabraniam wam. Tak? To było najprościej, jak to tylko można zrobić. Jedna rzecz, której wam nie wolno, poza tym wam jakby wszystko wolno. I oni wybrali, mieli taką możliwość, podkuszeni przez węża, tak, ale nie zmuszeni przez niego do tego, oni wybrali, żeby jednak spróbować po swojemu, jednak zobaczyć, jak to jest, kiedy to oni będą decydować o różnych rzeczach. I od tego zaczęli nasze problemy, tak? Od nich nauczyliśmy się, można powiedzieć, nauczyliśmy się tego, że też my mamy tendencję do tego, żeby wybierać po swojemu. Że Bóg mówi tak, ale ja wolę zrobić inaczej. Być może tak byłoby słusznie, ale ja spróbuję po swojemu. I ta niezależność prowadzi nas do tego, że głębiej i głębiej wpadamy często w sidła różnych pułapek, które są wokół nas. Uzależnień, złych nawyków, złego myślenia, rzeczy, które później niszczą nas, nasze rodziny, które niszczą również ludzi wokół nas. Więc to, o co mamy się modlić, to, żeby Boża wola na ziemi działa się tak jak w niebie. Bo to jest ideał. Gdybyśmy my na ziemi zaczęli wypełniać stuprocentowo Bożą wolę, to czasy by się dokonały. Niebo połączyłoby się z ziemią. Nie byłoby przeszkody. Bo to jest jedyna rzecz, która powoduje to, że Bóg oddala się jakby, tak? Że my jesteśmy wysłani na wygnanie, można powiedzieć. W Biblii jest taki, znowu Biblia pokazuje nam taki wzór. Ludzie wybierają niezależność i muszą zostać wygnani, bo Bóg nie może być dwóch bogów, tak? Albo Bóg rządzi, albo my rządzimy. To jest tak jak w domu. Jak w jednym mieszkaniu zamkniesz dwie osoby, które uważają, że rządzą, to bardzo szybko okaże się, że jest poważny problem w domu, tak? I no, w rodzinie jest tak, że ktoś komuś musi się podporządkowywać. To są różne, powiedzmy, układy. Nie zawsze, że jeden rządzi, a reszta tylko słucha, tak? Ale w jednej rzeczy tak, w innej inaczej, różnie to bywa, ale jest jakiś taki, kiedy dwie osoby uważają, że mają rację i mają prawo, natychmiast to jest recepta na problem. I dlatego Bóg usuwa się, tak? I wysyła ludzi, mówi, tak, chcecie niezależnie, bach. Adam, Ewa, wybraliście tak, do widzenia z raju. Niestety, nie możecie być tam, gdzie ja jestem. Izrael, wybieracie nie tak, jak ja chciałem. Babilon, Asyria, różne miejsca na was czekają. Tam możecie robić, co wam się zechce. I jest to pewien wzór tego, jak nasza niezależność powoduje, że zostajemy wygnani sprzed Bożego oblicza i musimy, zostajemy sami z naszą niezależnością, z grzechem i też z grzechem innych ludzi wokół nas i nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Więc ważne jest, żeby Boża wola działa się na ziemi tak, jak w niebie. I do tego to wszystko zmierza, tak? Jezus przyszedł po to, żeby zniwelować skutki właśnie naszego grzechu, żeby On sam w pewnym sensie poszedł na wygnanie i został zabity na krzyżu, będąc absolutnie posłusznym Bogu i w naszym zrobił to jakby za nas, tak? Za nas poniósł ciężar naszych grzechów. Ale żeby się nie zatrzymywać na tym jednym elemencie. Więc mamy modlić się, że Bóg jest naszym Ojcem, przypominać sobie o tym. Modlić się o to, żeby Jego imię było święte i uszanowane w naszym życiu i żeby Jego wola pełniła się na ziemi tak jak w niebie. A tą wolę na ziemi przede wszystkim musimy pełnić my. Tak? Łatwo jest się modlić, Boże, niech Tadeusz pełni Twoją wolę na ziemi. Niech Krystyna pełni Twoją wolę na ziemi. Ale problem jest taki, że to chodzi o to, żebym to ja pełnił tą Bożą wolę, tak? Tadeusz i Krystyna też powinni, ale to oni powinni się modlić o to, żeby pełnić Bożą wolę. Łatwo jest się modlić o to, żeby ktoś pełnił Bożą wolę, natomiast cały sens tego jest, że to ja jestem tym, który ma to robić. Ale przejdźmy dalej. Kolejna rzecz, krótka. Jezus mówi, prosimy Ciebie, daj nam dziś powszedniego chleba. Ja nie wiem jak Wy, ale wydaje mi się, że ja często się łapię na tym, że 80% moich modlitw to są prośby o jakieś drobiazgi, że tak powiem, żeby gorszego słowa nie użyć, że tak Ale modlimy się o rzeczy, czasami oczywiste. I dalej jeszcze nie będę długo się na tym rozwodził, bo kolejne wersety, które w następnych tygodniach będziemy omawiać, o tym mówią. Ale Bóg mówi, ja się o was i tak zatroszczę. Patrzcie na ptaki, patrzcie na liwie, tak? No, kto się o nie troszczy? Więc po co zużywać czas czasami na to, żeby modlić się o jakieś takie rzeczy właśnie materialne. Ale no niestety, jest to dla nas ważne, ale musimy to kontrolować, tak? Musimy widzieć, że Panie, daj mi tego, co potrzebuję na dzień dzisiejszy, tak? Daj mi chleba. Jezus mówi, chleba powszedniego daj mi dzisiaj. Tego chleba, innymi słowy, tego chleba, co potrzebuję dzisiaj, daj mi dzisiaj. Jutro będziesz się modlił o to, żeby jutro dostać jutrzejszy chleb, tak? My mamy tendencję modlić się o chleb na miesiąc do przodu. Panie Boże, daj na miesiąc do przodu, żebym czuł się pewnie, tak? Żebym się nie bał, żebym miał dużo i tak dalej. To nie jest tak. Bóg chce, żebyśmy codziennie... Właśnie to jest też, kiedy czujemy się bezpiecznie, to Bóg do niczego nie jest nam potrzebny, tak? To jest też taki element. Kiedy człowiek czuje się bezpiecznie, jest syty, jest bogaty, jest zdrowy, jest wszystko ma, to tak naprawdę Bóg, po co mi Bóg teraz, tak? Ja w zasadzie wszystko mam i wielu ludzi, którzy coś osiągają w życiu, dochodzą do takiego punktu, mówią, a to wszystko ja osiągnąłem przecież, to przecież ja dałem radę, to przecież ja zarobiłem dużo pieniędzy, to przecież ja osiągnąłem pewną pozycję i nie widzą tego, że to Bóg dał im wiele rzeczy, dał im pewne talenty, dał im inteligencję, dał im czasami właściwe rzeczy we właściwym czasie, tak, jakieś momenty w życiu. Ile zależy od tak zwanego przypadku, tak, że ktoś zostaje milionerem, a ktoś nim nie zostaje. Tak naprawdę bardzo dużo, a no wiemy, że przypadków nie ma. Są pewne dary, które Bóg nam daje i z których nas później rozlicza. Tak? Więc cokolwiek byśmy nie otrzymali, też kiedyś będziemy z tego rozliczeni. Więc krótki element modlitwy o to, co mamy mieć na dzisiaj. Trzecia rzecz, czyli pierwsze, ojciec, kim jesteśmy, kim jest nasz ojciec. Drugie, krótko, to nasze potrzeby, możemy je wymienić. Mówimy, Panie, na dzisiaj jak potrzebuję tego, to Cię proszę. Trzecia ważna rzecz, którą mamy się modlić, to przebaczenie. Przebacz nam winy, jakie my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Tu jest, tak jest w tym tłumaczeniu. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom w tej tradycyjnej formule. Ciekawe jest, że w języku greckim jest użyty język finansowy. Jest dosłownie, można przeczytać, daruj nam nasze długi, jak i my darujemy długi tym, którzy od nas pożyczali. I to jest ciekawe, tak? Bo czasami wybaczyć łatwiej niż dług darować, wbrew pozorom, tak? Znaczy tak pozornie, bo my wszystkim przebaczamy, dopóki nie przychodzi jakiś moment, gdzie się okazuje, że wcale nie przebaczyliśmy, tak? Bo często tak bywa. Ale jak ktoś się pyta, to ja przebaczyłem w zasadzie, nie? Tylko do następnego razu, kiedy sobie przypomnę o tym, co było kiedyś. Natomiast no, z długami różnie to już bywa. Pożyczyłeś, oddaj, bo cię uduszę. Jezus mówi, dosłownie modli się, przebacz nam, czy odpuść nasze długi, tak jak my odpuszczamy naszym dłużnikom, tym, którzy od nas wzięli. Bo to jest namacalne, to jest materialne i to też pokazuje nasz stosunek do tego. I kochani, jest to coś ważnego, dlatego że znowu żyjemy w społeczności. Gdybyśmy byli zamknięci sami w pokoju przez całe życie, nie daj Boże, bo nie wiem, czy ktoś z nas by to przeżył, ale powiedzmy, to nie musielibyśmy nikomu wybaczać, tak? No bo nikt by nam nic krzywdy nigdy nie zrobił, bo siedzielibyśmy sobie sami zamknięci w pokoju. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy żyją ze sobą na co dzień, to jeżeli nie będziemy umieli przebaczać, to ta nasza wspólnota rozleci się. Tak? I najczęściej, kiedy rozpadają się kościoły, kiedy rozpadają się grupy, czy w ogóle nawet rodziny, relacje, to jest to, że ludzie nie są w stanie przebaczyć sobie i pewne rzeczy się nawarstwiają, aż w którymś momencie ktoś już nie ma serca, żeby dłużej tą relację ciągnąć. Tak? I mówi, to ja już lepiej sobie pójdę. I przebaczenie jest czymś bardzo istotnym. W ogóle dla nas jako ludzi, bo jesteśmy, nazwijmy to tak brzydko, społecznymi stworzeniami, tak? My jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć z innymi ludźmi. Żaden człowiek, nawet największy introwertyk, nie przetrwałby po prostu sam. Przypuszczam, że ludzie, którzy mieli doświadczenia, których czytamy na bezludnych wyspach, tak, to najczęściej o próg obłędu się ocierali w którymś momencie, bo musieli. Jest taki film z Tomem Hanksem, tak, pamiętacie, który wylądował na wyspie i znajduje sobie piłkę do siatkówki, rysuje jej oczy i buzię i gada z nią tam przez połowę tego pobytu na wyspie i nazywa ją Wilson, tak? Bo firma, która wyprodukowała firmę, piłkę się, Wilson było napisane, więc Wilson jest nazwiskiem, więc on tak gada z tą piłką i po nazwisku ją do niej mówiąc Wilson to, Wilson tamto i ma towarzysza. I myślę, że jest to dosyć, oczywiście cała historia, nie wiem, czy ona jest na faktach, czy jest fikcją, ale nawet jeżeli jest fikcją, to myślę, że ten element jest prawdziwy, że człowiek w samotności nie wytrwa, on potrzebuje kogoś. Może nieczęsto, są tacy introwertycy, którzy nieczęsto potrzebują drugiego człowieka, ale też go potrzebują prędzej czy później. A bez wybaczenia nie da się żyć. Tak? Jeżeli nie wybaczamy, to prędzej czy później zniszczymy wszystkie relacje, albo będą one sztuczne. Tak? Bo tam, gdzie są ludzie, którzy nas nie ranią, ale to najczęściej oznacza, że nasza relacja z nimi nie jest zbyt głęboka. Tak, jak mam kogoś znajomego, kto mnie nie rani, to najprawdopodobniej nigdy mnie nie zranił, bo nigdy nie byliśmy dobrymi przyjaciółmi na głębokim poziomie. Tak, towarzysko mieliśmy relację, bo w takiej towarzyskiej relacji wypić razem kawę, chwilę pogadać, człowieka się nie zrani, ale kiedy już trzeba coś robić wspólnie, a im większe, poważniejsze rzeczy robi się wspólnie, tym głębsza ta możliwość zranienia. Tak? Dlatego najczęściej w rodzinach są najgłębsze rany, bo ludzie są sobie najbliżsi, bo muszą funkcjonować w najbliższym otoczeniu ze sobą i te rany, nieprzebaczenia i tego typu rzeczy w rodzinach często są najgłębsze, bo poziom relacji jest wprost proporcjonalny do wielkości zranienia, które może wyniknąć, a raczej wyniknie, bo też jesteśmy ludźmi grzesznymi, niezależnymi, tak? I nikt z nas nie jest doskonały i prędzej czy później komuś albo coś naprawdę zrobi, albo nawet nie zrobi, tylko tym ktoś to odbierze, tak? Jako coś nie zrozumie, coś nie dopowie, coś domyśli, to też wiecie, jak to w życiu bywa, tak? Czasami nie mamy intencji, coś głupiego powiemy i okazuje się, że ktoś się na nas, kogoś zraniliśmy i my możemy nawet o tym nie wiedzieć, dowiemy się za jakiś czas, tak? I jest potrzeba przebaczenia. Więc przebaczenie jest bardzo ważne. Nie możemy być ludźmi, którzy, wiecie, dlaczego też te winy są przyrównane do bogactwa. No dzisiaj bogaci ludzie mają wirtualne pieniądze, więc ciężko im się nimi bawić, tak? Ale jest taki, chłopaki taki komiks czytały o takiej kaczce milionerze, nie wiem, jak dzieci mieliście, to widzieliście, to ta kaczka właśnie uwielbiała w swoim skarbcu, gdzie miała pełno złotych monet i on tam się obsypywał tymi monetami, pływał w nich, tak, przerzucał, przewracał. Komiks dla dzieci jest. Ale jest coś takiego, kochani, że człowiek bogaty lubi te swoje rzeczy wyciągać, dotykać, oglądać, ustawiać. Ktoś ma cenne rzeczy, to je gdzieś tam. I czasami tak robimy z winami, tak? Są ludzie, którzy znajdują jakąś szczególną przyjemność w tym, żeby te winy innych wyciągać, polerować, ustawiać na półce, wracać do nich, sobie przypominać, kto mnie skrzywdził, kiedy, czy mają pamięć absolutną, potrafią rzeczy 10 lat do tyłu pamiętać, 20, że ty mi wtedy zrobiłeś to czy tamto. Takie coś zabija, tak? To jest niszczenie relacji po relacji, ale są niestety niektórzy ludzie, którzy w taki sposób funkcjonują. Kolekcjonują te winy, odkurzają je co jakiś czas, przypominają sobie, wyciągają, kiedy trzeba je wyciągnąć, tak? I jest to jakiś rodzaj masochizmu wręcz. Więc tacy nie mamy być, bo Bóg taki nie jest. I znowu króciutko, bo temat jest rzeka. Czym jest przebaczenie? Przebaczenie najprościej jest zapomnieniem czegoś, tak? Jeżeli Bóg przebaczył nam nasze winy, to w takim, nawet nie w sensie zapomnienie, że bo Bóg nie zapomina ich w takim sensie, że one przestają istnieć, tylko Bóg mówi, ja do tego nie wracam. Ja do tego nie wracam, tak? I każdy grzech, jeżeli pokutujemy z niego, mówimy, Boże, źle zrobiłem, przepraszam, nie chciałem, I nie chcemy do tego wracać. Bóg mówi, odkładamy to do tyłu, zakopujemy to w piwnicy, zamykamy na klucz i do tego nie wracamy. I to jest przebaczenie w takim najprostszym sensie. Odłożyć coś tak, że do tego nie wracam. Nawet, powiecie, nawet kiedy to by było wygodne, żeby do tego wrócić, tak? Bo czasami to jest dla nas wygodne, tak? Żeby kogoś zaszantażować, kogoś emocjonalnie zmanipulować. Wyciągamy jakieś stare winy, mówimy, a bo ty mi zrobiłeś kiedyś coś tam. Jeżeli coś wybaczyliśmy, to znaczy, że zamknęliśmy to, zakopaliśmy i nawet gdyby to było wygodne, to nie pójdziemy tego odkopywać. Nawet jeżeli to byłoby wygodne dla nas, nawet jeżeli to byłoby nam potrzebne w tym momencie, to musimy sobie powiedzieć, ja to zakopałem i do tego nie wracam. Jeżeli powiedziałem, że wybaczyłem, to do tego nie wracam. I to jest trudne. To jest bardzo trudny proces, ale coś, bez czego nie można funkcjonować jako społeczność, jako rodzina, jako małżeństwo, jako kościół, jako jakakolwiek społeczność, która jest. I dlatego też potem 14-15 werset wraca do tego. Jezus mówi, jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, to i wam wybaczy wasz Ojciec. Jeśli nie wybaczycie ludziom, to i Ojciec wam nie wybaczy. Tak? Dlaczego? Bo to nie jest tak, że Ojciec nam wszystko wybaczy, a my już możemy nie wybaczać. Tak? To jest ta znana przypowieść. Komuś właściciel darował dług 1 000 000, a inny był mu winny tam 1 000, tak? I on, ten mówi, dobra, ja ci daruję 1 000 000, a tamten wychodzi i dusi tego, który mu 1 000 jest dłużny. Tak? I mówi, oddaj, bo jak nie, to cię to co z tą zrobię. Nie można tak funkcjonować. Jeżeli Bóg nam wybaczył, to my musimy wybaczyć innym. I jeżeli my nie wybaczamy innym, to też Ojciec będzie traktował nas w taki sam sposób. Więc nie jest to sposób taki, o mi wybaczono, a ja mogę tego nie robić. Więc jest to dla nas dodatkowa motywacja. Więc Ojciec, społeczność, rodzina, nasze codzienne potrzeby i przebaczenie. Trzeci wielki temat, który musimy się modlić o to, żeby przebaczyć ludziom to, co nam uczynili. Też modlić się, żeby inni przebaczyli nam, tak? I to musi być zawsze wzajemne przebaczenie. I czwarta rzecz, która jest ważna, o której znowu temat rzeka, ale 13 werset mówi, bądź przy nas, czy to klasyczny ten tekst mówi, nie wódź nas na pokuszenie, tak? Co wielu ludziom daje taki obraz, że Bóg jest tym, który nas kusi i testuje i sprawdza, czy jacy my jesteśmy, ale takie w zasadzie dobre tłumaczenie mówi, bądź przy nas w chwili próby, aby zachować nas od złego. Bądź przy nas w chwili próby. Czyli to nie chodzi o to, że Bóg będzie nas testował, ale chodzi o to, żeby Bóg pomagał nam przechodzić przez pokusy, które są testem naszej wiary, naszego życia. I to jest ważne, kochani, bo jeżeli Boga nie będzie z nami, to nie przejdziemy przez te testy. Ci z was, którzy mają Facebooka i używają, i to nie jest zawsze dobry ten Facebook, ale czasami tam są ciekawe rzeczy. Było takie świadectwo, ostatnio się wielu ludzi gdzieś tam pokazywało, kobiety, która przeżyła śmierć męża i mówi takie świadectwo, że dla niej, że to, co ją jej pomogło przejść przez to doświadczenie, to właśnie to, że w kościele nauczyła się właśnie zaufania i wiary do Boga, że nie kawiarenki, nie jakieś spotkania, nie jakieś ta cała otoczka, nie piosenki, nie ta cała otoczka pomogła jej przejść przez trudne doświadczenie w życiu, ale to, że doświadczyła Boga, to, że Bóg dla niej stał się w kościele realny. No i wielu ludzi oczywiście tam używa tego, te kawiarenki i tak dalej. Problem nie jest w kawiarenkach, problem nie jest w piosenkach, nie jest w tej otoczce. Ta otoczka niech se będzie, ona jest, mamy społeczność, to nie przychodzimy, nie powinniśmy tu przychodzić dla kawiarenki, ale właśnie to, co w kościele jest najważniejsze, to złapać gdzieś tą relację z Bogiem, złapać gdzieś tą świadomość, że Bóg jest przy mnie, doświadczyć tego, widzieć to, słyszeć to od innych, tak? Bo to nam pomoże przejść trudne doświadczenia w życiu. Samo chodzenie do kościoła, same uczestniczenie w kawiarenkach, w innych tam konferencjach, przepraszam, dla kobiet i innych różnych koncertach i tego typu rzeczach. Jeżeli to będzie po prostu tylko same w sobie, to może być miłe, to może zachwycać, to może emocje wzbudzać pozytywne w nas, ale te rzeczy nie przeprowadzą nas przez życie, nie przeprowadzą nas przez realne problemy. I to jest coś, co często niestety widać, zwłaszcza w młodych ludziach w kościołach, tak? Że młodzi ludzie, póki są w kościele i są młodzi, to śpiewają, grają na gitarach, uwielbiają, różne akcje robią, a później jadą na studia i niestety przychodzi życie i trudne doświadczenia i wybory trudne i okazuje się, że ta taka szumna wiara, która była, ona była fajna, ona nie była zła, ale okazuje się, że gdzieś jednak to był kwiatek bez korzenia, tak? Bo wielu z nich upada. Czasami musi być może. Może to jest ten proces uniżenia, żeby potem się podnieść, oby tak było, tak? Ale czasami właśnie później tak najbardziej o wiarę chodzi w realnym życiu, a nie w szumie, tak? Nie w jakichś takich zewnętrznych rzeczach. Bo to, co nam pomoże przejść przez trudne doświadczenia, to głębokie zrozumienie i przekonanie, że Bóg jest przy nas, że Bóg jest z nami, że Bóg nas przeprowadzi, że będzie z nami w chwili próby, a te chwile nadejdą, prędzej czy później. I myślę, że im dłużej jesteśmy w Kościele, tym więcej z nas miało różnych takich chwil i jeszcze będziemy je mieli. Ale przetrwać je możemy tylko wtedy, kiedy naprawdę będziemy trzymać się mocno Boga i będziemy w to wierzyć. Kiedyś miałem taki znajomy, mówił mi, on lubił tak dramatyzować i mówił, że Boga to się trzeba trzymać zębami i pazurami. I coś w tym jest, kochani, to jest prawda. Jak się nie będziemy trzymać Boga zębami i pazurami, to przyjdą takie sytuacje w życiu, gdzie, jak to się potocznie mówi, popłyniemy. Popłyniemy na fali jakichś tam swoich zranień, swoich wyobrażeń, tak, i różnych rzeczy. Jeżeli nie będzie tego korzenia, którym jest świadomość, że Bóg jest ze mną, Bóg jest przy mnie, to niestety daleko nie zajdziemy. I znowu temat rzeka, ale tylko żeby to zarysować. Więc cztery rzeczy, o które mamy się modlić. Jeszcze raz je powtórzę. Ojciec, społeczność, nasze codzienne potrzeby, przebaczenie i świadomość tego, że Bóg jest z nami w naszych trudnościach. I kochani, te cztery rzeczy są najważniejsze i pozwolą nam przejść przez życie. Więc nasze modlitwy nie mogą tylko dotyczyć naszych, nie wiem, domów, samochodów, potrzeb, różnych takich gadżetów, ale muszą dotyczyć tych czterech rzeczy, żebyśmy mogli twardo stąpać i iść przez życie i przetrwać. Kolejna rzecz, post. I znowu, no czasu, ja gadam, 40 minut, więc szybko. Post nam się kojarzy z niejedzeniem, tak? Najczęściej poszczę, czyli odmawiam sobie jedzenia. Ale tak naprawdę Biblia nam mówi wyraźnie, czym jest prawdziwy post. I Księga Izajasza, znany taki fragment z Księgi Izajasza, 58 rozdział, szybciutko przeczytam, mówi o tym, co Pan Bóg rozumie przez post. Więc Izajasz mówi tak: wołaj na całe gardło, nie powstrzymuj się, wznieś niczym trąba swój głos, ogłoś memu ludowi jego przestępstwa, domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem czyniącym sprawiedliwość i niezaniedbującym praw swojego Boga. Proszą mnie też o słuszne rozstrzygnięcia, pragną zbliżenia się do Boga, mówią, dlaczego my pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? Otóż w dniu waszego postu szukacie własnych przyjemności, wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników, pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. Nie pościcie już tak, jeśli chcecie, by was głos był słyszany w niebie. Czy taki post ma być czymś, czego pragnę? Czy ma być nim dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę jak sitowie albo leży we włosienicy i w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Oto na tym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą, nie odwrócisz się od swego rodaka. I tak dalej, nie będę tego całego czytał, ale sens postu, kochani, jest czynienie Bożej woli. I sam element jedzenia czegoś, czy nie jedzenia czegoś, czy odmawiania sobie pewnej przyjemności, która też może być postem, jest jedynie znakiem uniżenia się przed Bogiem po to, żeby czynić Bożą wolę. Więc post tak naprawdę jest symbolem tego wykonywania Bożej woli, uwalniania, wspierania, wyciągania innych z ich problemów. Tak? To jest prawdziwy sens tego, co Biblia nazywa postem. Jeżeli nie jemy, jeżeli czegoś nie robimy, to być może po to, żeby uwolnić pewien czas do tego, żeby móc te rzeczy robić. Więc post jest jakby też uwalnianiem czasu do tego, żeby go poświęcić na to, co Bóg nazywa postem. Post to nie jedzenie, czasami pomaga nam nabrać pokory, tak? Człowiek głodny to zły, nas mówią, ale czasami też jest człowiek głodny, to jest człowiek pokorniejszy. Jak tą złość opanuje, tak, z głodu, ale pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy przed Bogiem, że jesteśmy biedakami, którzy tak naprawdę głodują i niewiele mają, ale jesteśmy po to, żeby prawdziwie pościć, więc i czyniąc Bożą wolę. I tak jak ten tekst Jezus mówi, kiedy pościsz, umyj się, namaść głowę, więc post ma być świętem. Tak, post ma być świętem, ma być czymś przeciwnym do tego, co oni robili. Oni pokazywali, jak cierpią, jak strasznie im jest źle, kiedy poszczą, jak się umartwiają, żeby pościć. I to jest gdzieś w naszej takiej religijności, tej powszechnej na zewnątrz, tak jest często rozumiane, że umartwianie się jest takie święte. Tak naprawdę święte jest uwalnianie tych, którzy są w niewoli, ubieranie tych, którzy są nadzy, karmienie tych, którzy są głodni. To jest prawdziwa świętość i prawdziwy post. Więc znowu, szybciutko kończąc, dlaczego post i modlitwa? Dlatego, że modlitwa jest tym czymś skierowanym do wewnątrz nas. Tak? Modlimy się i nabieramy pewnej siły, nabieramy pewnej świadomości tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, kim my przed Nim jesteśmy. Natomiast post jest działaniem. Post jest robieniem rzeczy, które wzbudzają naszą wiarę. Bo to jest to, co wzbudza naszą wiarę, kochani. Nie przekonywanie się, że jest coś, czego nie ma, ale tak jak Agnieszka, to był dobry przykład, myślę. Ona mówi, Pan Bóg dał mi marzenie i ona zaczęła się o to modlić, zaczęła wykonywać pewne ruchy w tym kierunku i z marzenia stała się rzeczywistość. Tak? I taki cykl modlitwy i postu w sensie zrobienia czegoś wzbudza wiarę, bo teraz ona może powiedzieć, jak zrobiłam konferencję na 500 osób w zeszłym roku i 400 w tym roku, to następną rzeczą, którą w życiu zrobię, będzie, nie wiem, jeszcze coś większego, jeszcze coś bardziej skomplikowanego. To jest wzrastająca wiara, tak? Coś się udało, Pan Bóg dał marzenie, to się wykonało. Marzenie, modlitwa, post, czyli działanie, wykonało się, moja wiara się wzmocniła, wiem, że mogę, więc teraz mogę zamachnąć się na coś jeszcze większego, tak? Mogę znowu zacząć modlić się o to, pościć, czyli działać w takim sensie. I zrozumcie, ja nie mówię, że jak ktoś, nie mówię, że post to nie jest, że nie trzeba pościć w sensie nie jeść czy coś. To też jest dobre doświadczenie, ale jakby sam sens postu jest trochę inny niż po prostu nie jeść, tak? Więc jakby to chciałbym wyklarować, ale post jest działaniem też. Modlitwa i post wzmacniają naszą wiarę. Wzmocniona nasza wiara pomaga nam choćby wypędzać demony i robić różne inne rzeczy, które są z tym związane.